Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, od 14 wersetu. Nie będziemy czytali całego tekstu, bo już go czytaliśmy dzisiaj. Przeczytamy tylko początek. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im majątek. I dał jednemu 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze Pana swego. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie, że objawiłeś nam się, że nie musimy w naszym życiu, w naszych decyzjach chodzić po omacku, ale Panie, mamy Twoje światło, które rozświetla nasze drogi. Dziękujemy Tobie, Panie, za objawienie i prosimy Cię, Duchu Święty, abyś czynił nasze serca gotowymi do tego, żeby przyjąć Twoją mądrość i stosować ją w naszym codziennym życiu. Amen. Znane podobieństwo, może już słyszeliście jakieś rozważania na ten temat. Znane, ale zarazem dziwne podobieństwo. Tak na samym początku uczy nas ono, jaka jest pozycja chrześcijan względem Boga. I Pan porównuje nas, ludzi wierzących, do sług, którzy otrzymali podzielony majątek właściciela. I tacy jesteśmy, tak? Jesteśmy takimi sługami, którzy mają od Pana różne zdolności, różne dobra, różne dary. Nikt z nas nie został pominięty. Pismo mówi, że każdy z nas został obdarowany darami Ducha Świętego. Mamy różne zdolności, nadnaturalne dary, dary z góry, można powiedzieć, od Ducha Świętego, po to, żebyśmy nimi obracali. I teraz bez względu na to, czy mamy, trzymając się symboliki tego fragmentu, czy mamy 5 talentów, czy mamy 2 talenty, czy mamy 1 talent, wszystko to zostało nam powierzone przez naszego Pana. To oznacza, że jesteśmy przed Bogiem odpowiedzialni za to, w jaki sposób dysponujemy tym, co mamy. Mówię o naszych majątnościach, naszych doczesnych dobrach, naszych talentach, naszych zdolnościach, naszych darach. Zauważmy, że Pan dał każdemu ze sług różne ilości talentów. Talent był najwyższą wartością w tamtych czasach. Stanowił wartość około to pewnie nic wam nie powie, 6 tysięcy drachm, które z kolei stanowiły wartość mniej więcej, słuchajcie, 20 lat pracy. Także to jest ilustracja tego, że każdy ze sług otrzymał naprawdę wiele dóbr od właściciela. Każdy ze sług otrzymał nie byle co, to nie było takie rozdanie na odczepnym, macie po dyszce i sobie tam kupić coś. To był naprawdę ogromny majątek. Jeden dostał 5 talentów, drugi 2, trzeci 1. Zauważcie też, że nie był to rezultat ich zasług. Tak? Każdy dostał tyle, ile Pan uznał za słuszne. Tak? Otrzymał wedle upodobania Pana. Jeden więcej, drugi mniej. Jedynym kryterium było prawdopodobnie to, że każdy dostał stosownie do swoich możliwości. Nie za wiele, nie za mało, stosownie do tego, ile każdy był w stanie używać, obracać tymi dobrami. Idźmy dalej. Kolejna obserwacja. Zobaczcie, że Pan nie żąda zwrotu talentów od razu. Jest cierpliwy, tak? Wie, że żeby owoc wyrósł, to zasiane ziarno potrzebuje czasu. Czyli Bóg nie oczekuje od nas szybkich rezultatów. Daje nam jednemu 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1 i daje czas na pomnożenie. To jest też ważne, tak? Bądźmy cierpliwi. Pan daje nam, ile człowiek żyje? 70-80 lat, jak mówi psalm. Mniej więcej średnio, a nie 10 lat. Dlatego nie oczekujmy, że nie wiem, po 3-5 latach nie wiadomo, jaki piękny owoc będziemy mieli. Tak? Że nasze życie raczej przyrównane jest, chyba powinniśmy przyrównać do wzrostu dębu. Powolutku, wzrost nie zawsze jest zauważalny, ale on ma miejsce. Dlatego też bądźmy cierpliwi w naszych powołaniach, nie oczekujmy szybkich rezultatów, ale oczekujmy owoców, tak? Pan dał nam odpowiedni czas do tego. Dalej, w 19 wersecie czytamy, że po długim czasie powraca Pan owych sług i rozlicza się z nimi. Po długim czasie. Czyli mieli wystarczająco dużo czasu, wystarczająco dużo możliwości, żeby obracać tym, co mieli i przynieść zysk. Czyli nikt z nich, zobaczcie, że kiedy Pan wrócił, to nawet ten trzeci sługa, który został skarcony przez właściciela, nie tłumaczył się: Panie, oczekujesz zysku, a nawet nie dałeś mi czasu, żebym mógł obracać Twoim talentem. Nie to był problem, tak? Czasami dzieci bawią się chowanego i ktoś, kto nie zdążył się schować, mówi: a nie, jeszcze raz, bo liczyłeś tylko do 10, nie zdążyłem się ukryć, policz jeszcze raz, najlepiej do 30. Pan tych sług policzył, można powiedzieć, do 1000. Przyszedł naprawdę po długim czasie, pewnie po tak długim, że niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy w ogóle wróci. Nie ma go już tak długo. Czyli każdy ze sług otrzymał dużą wartość, każdy musiał coś z tą wartością zrobić. No i to jest w zasadzie przesłanie tego podobieństwa, że coś otrzymałeś od swojego Pana. Nie oglądaj się na to, że ktoś dostał 2 talenty, ktoś 3, ktoś 5. Coś masz od swojego Pana i teraz puenta jest taka: nie po to, żebyś to zatrzymywał dla siebie, ale po to, żeby coś z tym zrobić. Otrzymałeś przebaczenie grzechów nie po to, żeby je mieć, ale po to, żeby o tym mówić innym, że również inni w Chrystusie mogą dostąpić przebaczenia grzechów, życia wiecznego i tak dalej. Otrzymujesz od Boga i bliźnich inne dobra, też żeby się dzielić. Otrzymujesz dary Ducha Świętego, żeby nimi służyć. Tak? Dlatego pytanie brzmi nie tyle, co masz, ile masz, co posiadasz, jakie masz zdolności. Pytanie raczej brzmi, co z tym robisz? Czyli Pan w naszej przypowieści oczekuje obracania zdolnościami, talentami, które mamy. Choćby na przykład w przypowieści wpłacenia ich bankierom. Czyli po długim czasie Pan wraca i rozlicza się ze sługami. 20 werset. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. I rzekł mu Pan jego: dobrze, sługo, dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu Pan jego: dobrze, sługo, dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Czyli zauważcie, że pierwszy i drugi sługa przynieśli zysk. Dalej, ten, który przyniósł 2 talenty, mając wcześniej 2 talenty, nie został w żaden sposób pomniejszony względem tego, który miał 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów. Dlatego, że każdy z nich, zauważcie, podwoił swój majątek i dlatego otrzymali dokładnie takie same pochwały. Czyli tu jest lekcja dla nas taka: nieważne, ile masz, prawdą jest to, że każdy coś otrzymał wedle woli Pana, wedle naszych możliwości. Pytanie brzmi, jak obracasz swoimi talentami? To może być 5 talentów, to mogą być 2, to może być 1, to nie jest ważne. Istotne jest to, czy służysz tym, co masz, czy też rozmyślasz: ach, ja mam 2 talenty, a chciałbym mieć 4. Tak? Niekiedy tak się zachowujemy. Oglądamy się na innych i myślimy: ach, czemu ja nie mam tyle talentów, co on? Wtedy naprawdę mógłbym służyć dla Pana, mógłbym to tym obracać i przynieść naprawdę duży zysk. Drugi sługa, zobaczcie, nie myśli w takich kategoriach, że chciałbym mieć 5, to wtedy bym przyniósł kolejne 5, byłoby 10, a nie w sumie 4. Masz mniejszą pensję, masz mniejszy dom od twojego sąsiada, masz mniejsze auto od twojego sąsiada. To jeszcze nie jest problem. Problem zaczyna się, kiedy stawiasz te rzeczy jako wymówki, żeby nie dawać Bogu tego, co powinieneś Mu dawać. Żeby nie być ofiarnym, nie dawać dziesięciny, nie okazywać gościnności, nie proponować komuś pomocy. Pismo mówi: wciąż masz talenty. Może nie 10, może 2, może 3, może 1, nieważne. Służ nimi. Po trzecie, zauważcie, że kiedy dwaj pierwsi słudzy przynoszą Panu zysk, zauważcie ich postawę. Są wdzięczni. Nie mówią: Panie, spójrz, oto moje dzieło, spójrz tylko, co dla Ciebie przyniosłem. Nie, mówią: Panie, dałeś mi talenty, oto Twoja własność. Tak, tak mówi pierwszy sługa, tak mówi drugi sługa. To Panu, to właścicielowi przypisują powodzenie i zysk. Panie, to dzięki Twoim talentom, dzięki Twoim 5 talentom mogę teraz przynieść kolejne 5 talentów. Tak, zauważcie ich pokorę, rozpoznali, kto jest właścicielem ich majątku. Pytanie jest, czy tak samo jest z nami? Czy to rozpoznajemy? Czy jesteśmy wdzięczni? Czy Bogu dziękujemy za zdrowie, za mieszkanie, za żonę, męża, za Kościół, za wierzących, za nasz kraj? Czy dziękujesz Bogu, nie wiem, przed posiłkiem za to, co masz na stole? Czy też myślisz, a, to jest naturalne, każdy to ma, mi się też to należy. Dlaczego nie? Wierni słudzy, zobaczcie, pamiętali, Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, ja to dobrze pamiętam, to dzięki Tobie mogłem przynieść kolejne 5. Jaka jest reakcja Pana? Pan mówi, dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele Ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Czyli zobaczcie, naprawdę tutaj jest radość. Pan jest bardzo zadowolony, Pan jest ucieszony, można powiedzieć. Co więcej, daje im nagrody z wielkim zadowoleniem. I taki jest Bóg. Mówiliśmy o tym przy okazji ostatniego studium na temat Księgi Rodzaju. Przyglądaliśmy się opisowi stworzenia. I po każdym dniu stworzenia Bóg mówi, Bóg stwarza, Bóg pracuje, można powiedzieć, potem ocenia swoje dzieło, a następnie z wielkim zadowoleniem mówi, to jest dobre. To jest dobre. Można powiedzieć, cieszy się swoimi dziełami. To jest też wzorzec do naśladowania dla nas. Bóg tworzy świat, Bóg napełnia świat, Bóg ocenia swoje dzieło i Bóg raduje się ze swojego dzieła. I kiedy w dalszej kolejności Bóg mówi, że uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo i mówi, czyńcie ziemię poddaną, to oznacza, krótko mówiąc, że mamy naśladować Boga, czyli być jak On. Tworzyć, napełniać, przekształcać ziemię, dobra, które mamy, czynić świat lepszym, piękniejszym miejscem, oceniać nasze dzieła, a następnie radować się nimi. W tym nie ma nic złego, tu nie ma nic duchowego, jeżeli cieszymy się owocami naszych rąk. Taki jest Bóg. I tutaj też właściciel jest bardzo zadowolony z zysku, który przynieśli dwaj pierwsi ludzie. Jakie to są nagrody? Jakie nagrody otrzymali? Powierzenie większej ilości i wejście do radości Pana swego. To jest często w Biblii synonim zbawienia. Zauważcie, słudzy wejdą do radości Pana z powodu bycia wiernymi w małych rzeczach. Jeżeli chcesz służyć Panu, to nie skupiaj się na darach czy talentach, których nie masz, tak? Nikt z nas nie ma wszystkich możliwych darów, skupiajmy się na tym, co otrzymaliśmy. I to jest może naprawdę, my myślimy, że żeby służyć, nie wiem, Bogu w Kościele, w naszym bliźnim, braciom, siostrom, to nie wiem, to co ja muszę, to każdy musi być pastorem? No nie musisz być pastorem. Tak? Biblia przyrównuje Kościół do ciała. I mówi następnie Paweł w liście do Koryntian, czy każdy jest uchem, czy każdy jest głową, czy głowa jest jedna, czy każdy jest ręką, czy każdy jest, byśmy mówili dalej, wątrobą, paznokciem, włosem i tak dalej. Nie, mamy różne funkcje, różne obdarowania. Służmy tym, co otrzymaliśmy. To nie musi być jakaś spektakularna służba, ale niech będzie jakaś służba zgodna z Twoim powołaniem, Twoimi darami, a na pewno, zobaczcie, Pan, nie będzie ona niezauważona. Tak jak w naszej przypowieści. Także Kościół, Chrystus nie potrzebują grupki zapaleńców, którym znudzi się jakaś służba po paru miesiącach i poszukają jakichś nowych ekscytacji. Tak, jeżeli podjąłeś się pewnego powołania w swoim życiu, pracy, zdecydowałeś się na założenie rodziny, bądź w tym wierny, rozwijaj się w tym. Tak, o wiele bardziej pomocni, cenniejsi, teraz mówię z perspektywy osoby, która służy w Kościele, bardziej pomocni, cenniejsi w Kościele są ci, na których można liczyć w jakiejś sprawie i są w tym wytrwali, niż ci, którzy może z zapałem, nie wiem, 3-4 razy zrobili jakieś spektakularne rzeczy, ale dzisiaj próżno ich szukać, bo się wypalili. Jeżeli będziesz wierny w małym, to otrzymasz więcej odpowiedzialności. Już spotkałem, mówiłem wam o takich ludziach, którzy zgłaszali się i mówili, ja chcę być pastorem. Słuchajcie, nigdy ich na nabożeństwie nie widziałem. Spotkałem ludzi, którzy chcieli być pastorami, a trudno było ich szukać na jakichkolwiek spotkaniach biblijnych, modlitewnych, ewangelizacjach, konferencjach. nie interesowało ich poznawanie Pisma Świętego, służba Kościołowi. I gdybyście im, takim ludziom zaproponowali, słuchaj, no może zacznij, nie wiem, od małych rzeczy, wyjścia na ulicę, rozdawania zaproszeń na jakąś konferencję, nie wiem, zaproponowania kawy, herbaty komuś po nabożeństwie, posprzątania, wymycia kieliszków, powiedzą, nie, to nie dla mnie, ja tutaj jestem powołany do nie wiadomo czego, jakichś większych rzeczy, zbawiania świata. Kiedy wybierano diakonów w Piśmie Świętym, był taki problem, że zaniedbywano wdowy, zaniedbywano usługiwanie przy stołach. Wtedy apostołowie powiedzieli, no nie jest dobrze, żebyśmy my zajmowali się nauczaniem słowa i właściwie wszystkim dookoła. Więc wyznaczono diakonów, którzy byli odpowiedzialni za takie służby, nazwijmy to administracyjne. Ale zobaczcie, to nie byli ludzie, jest jakaś służba, ktokolwiek chce, niech się tym zajmie. Było pewne kryterium dla tych ludzi. I to kryterium to mamy w Dziejach Apostolskich, 6 rozdział. Szósty rozdział od pierwszego wersetu. W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów, i teraz zobaczcie ich kryteria, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Także nie chodziło tutaj o zdecydowanie, słuchaj, ty zajmij się tym, bo akurat nie ma nikogo do tej służby. Chodziło po prostu o wierną, stałą służbę ludzi, którzy byli zaufani, którzy byli pełni Ducha Świętego. Pomyśl, czy na ciebie można liczyć pod takimi względami. W tych sferach, w których jesteś powołany, powołana. Zobaczcie teraz ostatniego sługę. Co tutaj się dzieje, kiedy przychodzi ostatni sługa z jednym talentem? Ostatniego sługę, strach tak naprawdę, powstrzymał od zrobienia czegokolwiek. Wiedział, że jego pan oczekiwał owoców, ale co zrobił? Zakopał talent w ziemi. Tak, nie chciał pracować, inwestując dobra od swojego pana dla innych. I czytając to podobieństwo, może jest taki nasz, nie wiem, pierwszy odruch, żeby objąć go ramieniem, powiedzieć, nie martw się, bo teraz ci się nie udało. Jest takie, może poczucie jakiegoś takiego współczucia dla niego się pojawia. Mielibyśmy ochotę może powiedzieć, nie martw się, sługo dzielny. Nie powiodło ci się za życia, po śmierci dostaniesz błogosławieństwo i odpocznienie. Ale zobaczcie, że okazuje się, że ostatni sługa jest naprawdę ostatni. Także jego czyn należy ocenić naprawdę w kategoriach etycznych. Miał co prawda mniej niż inni, ale wciąż miał na tyle dużo, aby mogło to przynieść zysk. Miał możliwości, miał wiele czasu, żeby móc obracać tym talentem i przynieść zysk swojemu panu. Także to nie jest tak. To nie jest ten typ, który miał mało i starał się, robił wszystko, no i nie wyszło. Nie? To nie ten typ człowieka. Zauważcie, że nie tylko nie przynosi zysku, ale reaguje zupełnie inaczej niż dwaj pozostali słudzy. Za brak pomnożenia oskarżył pana, który wypożyczył mu pieniądze. Także nie tylko zwraca ten jeden talent, ale oskarża pana o twardość i niesprawiedliwość. 24 i 25 werset. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł, panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy odszedłem i ukryłem twój talent w ziemi, oto masz co twoje. Czyli mówi, że jest człowiekiem, który zawsze chciał brać plony, których nie posiał. Tak naprawdę mówi trzeci sługa, że to ty spowodowałeś, że nie zarobiłem nic. To strach przed tobą spowodował, że nie obracałem tym talentem, bo się bałem. I zobaczcie, tak jest dzisiaj, tak jest w naszym życiu, że twarde myśli o Bogu, bo ten człowiek miał bardzo takie twarde myśli o właścicielu, twarde myśli o Bogu są bardzo często cechą ludzi nienawróconych. To w Bogu widzą źródło wszelkich problemów, swojego cierpienia, istnienia zła w świecie. Przedstawiają Boga w świetle, które im pasuje, a następnie zbierają 1001 powodów, żeby powiedzieć, dlaczego w takiego Boga nie wierzą. Tak? I kiedy ktoś mówi mi, słuchaj, ja nie wierzę w takiego Boga i wymienia jego cechy, bo jest taki, śmaki i owaki, no to zazwyczaj wtedy odpowiadam, no to łączę się z tobą w tym. To w takiego Boga ja też nie wierzę. Ale nie taki jest Bóg Biblii. Trzeci sługa zapomniał, że sianie ziarna było jego obowiązkiem. Tak? Dostał, można powiedzieć, pełen worek. To też w Ewangelii Łukasza paralelna przypowieść mówi właśnie o worku. Miał rozsypywać ziarno, licząc na wzrost, na owoc. I nie zrobił tego. Tak? Zakopał swoje dary z myślą, że obym nie, tylko nie stracił tego, co mam. Oddam Panu dokładnie to, co otrzymałem, kiedy On wróci. Weź co Twoje, jesteśmy kwita, daj mi spokój. Ale Pan, zobaczcie, ocenia jego czyn zupełnie inaczej. Nie, Pan nie mówi, a o, to jest fair, pożyczyłem Ci jeden talent, zwracasz mi jeden talent, to jest fair, jesteśmy kwita. Nie. Mówi w 26 wersecie, sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś dać więc pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Tak? Czyli Pan zwraca uwagę na lenistwo, na zaniechanie sługi, na zakopanie daru przez niego. Wystarczyło, że dałbyś ten talent bankierom, a ja odebrałbym go z zyskiem po pewnym czasie. Czyli lekcja znowu dla nas jest taka, nie mów nigdy, że mam jeden talent, a nie trzy. Nawet z tym jednym talentem możesz zrobić wiele. Tak? Na pewno nie jesteś uboższy niż wdowa z Ewangelii. Używaj swoich zdolności, majątności dla Bożej chwały i w ten sposób przyczyniaj się do wzrostu Bożego Królestwa. I to jest też, wracam znowu do Księgi Rodzaju, to jest nasze powołanie. Tym, co mamy, mamy służyć Bogu dla Jego chwały, aby czynić świat miejscem lepszym, miejscem piękniejszym. Tak? Mamy się rozwijać. To jest nasz cel. Nie przetrwać. Czasami takie mamy myślenie właśnie chrześcijan, nawet chrześcijanie w katakumbach, którzy byli prześladowani, nie myśleli na zasadzie, abyle przetrwać. Nie, chcemy się rozwijać, chcemy nieść Ewangelię Chrystusa. I wbrew pozorom prześladowania były też sposobem na to, bo chrześcijanie dzięki nim rozproszyli się i zanosili Ewangelię do najdalszych miejsc. Celem, słuchajcie, naszym nie jest wcale przetrwanie, jest rozwój. Pan dał ci zdolności, dary, żebyś je pomnażał. I też zobaczcie, oni tutaj pomnożyli dary. Nie jedynie dodali. Ten, co miał pięć, nie mówił, Panie, dodałem jeszcze dwa talenty, jest siedem. Nie, pomnożyłem. Podwoiły się. Ostatni sługa pomyślał, Panie, zachowałem Twoją własność, powinieneś być ze mnie zadowolony, oddaję Ci to, co mi dałeś. A prawda jest oczywiście taka, że zakopał talent, nie używał go. Także jeżeli nie inwestujesz, jeżeli nie używasz swoich darów, no to no, tracisz, można powiedzieć, tak? A nie zachowujesz to, co masz. Jeżeli nie brniesz naprzód, jeżeli się nie rozwijasz, to nie jest tak, że stoisz w miejscu. To się cofasz. Także rozwój w naszym życiu jest niezbędny. Pan mówi, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Czyli mówi, słuchaj, miałeś pewne pojęcie na mój temat. To nie jest tak, że ty byłeś nieświadomy, czego ja oczekuję. Wiedziałeś, jaka jest moja wola, wiedziałeś, jakie jest moje oczekiwanie, a jednak nie dałeś bankierom tego, co moje, żebym ja po pewnym czasie mógł to odebrać z zyskiem. Czyli jeszcze raz, słowa Pana pokazują, że on nie jest wcale zainteresowany przetrwaniem. Nie chodzi mu o odebranie tyle talentów, ile przekazał na początku. Chodzi o rozwój, a nie o zachowanie status quo. Czyli dzisiaj powinieneś być lepszym chrześcijaninem, lepszą chrześcijanką, niż byłeś 3 lata temu. Zobaczcie, to jest tak naprawdę znowu Boże wezwanie do tego, żebyśmy przemieniali się z chwały w chwałę. Znowu wracam do opisu stworzenia. Bóg stwarza świat, po każdym dniu mówi, to jest dobre. I zobaczcie, mógłby spocząć na laurach, tak? Stworzył niebo, stworzył wody, stworzył lądy, mógłby osiąść na laurach i powiedzieć, to jest dobre, bo w końcu po każdym nie tak stwierdzał. To jest dobre, zrobiłem wszystko w doskonały sposób. A jednak nie, zobaczcie, dalej mamy, że Bóg stworzył te trzy piętra, niebo, woda, ziemia, a następnie je napełnia. Stwarza ciała niebieskie na niebie, stwarza ryby, potwory morskie w wodzie, stwarza zwierzęta lądowe, człowieka na ziemi. Tak? Czyli mimo, że mówi, że coś jest dobre, to jeszcze upiększa świat, który stworzył. I to jest znowu, wiele razy w Biblii pojawia się wezwanie, żebyśmy przemieniali się z chwały w chwałę. Na weselu w Kanie Galilejskim była woda. Co Jezus zrobił? Przemienił ją w wino. Czy woda jest zła? No nie jest zła. Woda jest dobra, ale Jezus przemienił ją w coś lepszego, w wino. Tak? Ziarno, mąka, woda, to są dobre rzeczy, ale mamy na stole Pańskim chleb, czyli te rzeczy, które są przemienione. Włożyliśmy w to pracę, może nie my, ale człowiek. Mamy chleb. To samo można powiedzieć o winie. Tak? Sfermentowane winogrona, to jest włożona praca, rzecz dobra została przekształcona w coś jeszcze lepszego. I to jest wezwanie dla nas w naszych powołaniach. Robisz dobrą rzecz, oceniasz ją z satysfakcją. Panie, dziękuję Ci, że mogłem to zrobić. Cieszę się owocami swoich rąk, ale nie stoję w miejscu. Chcę czynić Twój świat, Boże, jeszcze lepszym, jeszcze piękniejszym miejscem. Bo Ty masz upodobanie w pięknie. Ty chcesz, żeby ta ziemia, na której żyjemy, była pełna Twojej chwały. I to jest też ważne, że, ale do tego za chwilę dojdę, w kontekście tego, dla kogo my pracujemy, dla kogo my czynimy ten świat lepszym. Czyli kiedy Pan mówi o oddawaniu bankierom talentu, kiedy karci tego ostatniego sługę, to mówi, że tak naprawdę chodziło o wzrost majątku Pana. Tak? Niektórzy powiedzą, Boże, miałem, nie wiem, rok temu miałem 5 tysięcy, dzisiaj mam 7 tysięcy na koncie. Zobacz, Panie, no i pomnożyłem majątek. Jestem jak ten pierwszy i drugi sługa z tej pięknej kapitalistycznej przypowieści. Sam Pan zachęca mnie wszak do tego, żebym inwestował, żebym się bogacił, żebym zdobywał pieniądze. I teraz oczywiście Biblia mówi, tak, zarabię pieniądze są dobre, wiedz, że masz to robić w uczciwy sposób, wiedz, w jaki sposób je nimi obracać, jakie są powinny być Twoje priorytety finansowe, ale zobaczcie, że podobieństwo skupia się na czym innym. Zachęca nas, żebyśmy poszerzali nasze wpływy dla Pana, dla Jego celów, nie dla własnych. Tak? Rozwijasz się zawodowo, rozwijasz się finansowo, jakkolwiek, super, dobrze jest o tym myśleć, bo Pismo wzywa nas do tego, ale w kontekście tej przypowieści Pan wzywa nas do tego, żebyśmy pomnażali talenty dla chwały Bożego Królestwa. To Pan odbiera większy zysk, nie ty. Chrześcijański reżyser robi na przykład film, zarabia na nim 5 milionów dolarów, nie wiem ile, może więcej zarabiają, wypełnia w ten sposób swoje powołanie. Tak? Można powiedzieć, no fajnie, dobrze, że zarabia, ale pytanie brzmi, w jaki sposób tym, co robi, nie wiem, fabułą filmu, opowieścią, którą przekazał, przyczynia się do szerzenia Królestwa Bożego? Co ten film promuje? Jakie wartości? W jaki sposób zyskiem dla Pana używa swoich darów? I teraz przenieśmy to na każde z naszych powołań. Jesteś, nie wiem, studentem, pośrednikiem biura nieruchomości, kosmetyczką, wizażystką, pracownikiem firmy, programistą, mamą, żoną, kimkolwiek. Jakiekolwiek jest Twoje powołanie, pytanie brzmi, jak mnożysz Twoje dwa talenty, żeby przyniosły kolejne dwa dla Twojego Pana. Tak? I Bóg widzi nasz wysiłek. To nie jest tak, że On macha ręką i mówi, że tych talentów już mam mnóstwo. Nie, wysiłek i praca każdego z tych sług nie została niezauważone. Czyli nie pytam Cię, ile miałeś na koncie 5 lat temu, a ile masz teraz. Pytam, w czym przyczyniłeś się, żeby Królestwo Boże rozwijało się poprzez Twoją służbę. I kiedy mówię o rozwoju Królestwa Bożego, to nie mówię jedynie o tym, Ilu osobom opowiadałeś o Jezusie, o zbawieniu? Ilu, nie wiem, zaproszeń na ulicy rozdałeś? Tak, dobrze jest oczywiście mówić o Ewangelii, ale mówię o nasze codzienne powołanie, nasze codzienne służby, które służą temu, żeby czynić świat lepszym miejscem dla Boga. Tak, to było powołanie Adama, kiedy Bóg go stworzył. Czynić świat lepszym miejscem, przekształcając go na wzór ogrodu, w którym mieszkał. Czyli myśl o poszerzaniu, myśl o rozwoju swoich talentów dla Pana. Nie porównaj się z tymi, którzy mają 5 talentów. Nawet jeżeli masz 1, to Pan może cię pochwalić o wiele bardziej, jeżeli to podwoisz na przykład, albo potroisz, może pochwalić cię o wiele bardziej niż ten, który miał 5 talentów, a przyniósł dodatkowe 2. I myśl w ten sposób o wszystkim, tak? Pamiętaj, z jakiego pułapu startujesz, żeby właściwie móc też ocenić owoce swoje albo kogoś innego. Na przykład kościół, wspólnota, która jest niewielka, nie powinno opuszczać, no na przykład nasz kościół, tak? To nie jest jakiś mega church, ale wspólnota, która jest mała, nie powinna opuszczać rąk ze słowami: no jesteśmy mali. Po pierwsze pytanie, jaki jest twój udział w tym, żeby kościół rósł, a po drugie kościół, który w ciągu, nie wiem, 5 lat, czy nie 5 lat, no powiedzmy 3 lat, z 10 osób zmienia się w kościół z 30 osobami, wciąż ma większy wzrost niż kościół, który miał 100 osób, a zmienia się w kościół z, nie wiem, 150 osobami. Także właściwie oceniajmy nasze możliwości, żeby ocenić nasze owoce. I ostatnie słowa w naszej przypowieści. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. A temu, który nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Słowa kto nie ma tutaj oznaczają chrześcijan, którzy zadowalają się bezczynnością. Nie czynią żadnych wysiłków w służbie Bogu i ludziom. Tak, zauważcie, że są odrzuceni nie dlatego, że byli w jakiś sposób taki bardzo otwarcie wrodzy wobec Boga, są odrzuceni z powodu tego, że zakopali w ziemi to, co otrzymali. Trzymali w chusteczce, zakopali sobie i nic z tym nie zrobili. Otrzymali od Boga wspaniały dar, ale nic z tym nie zrobili. Nie zrobili z tego żadnego użytku i to powoduje ich zgubę. I niech to będzie dla nas takie, z jednej strony ostrzeżenie, żebyśmy nie zakopywali naszych talentów i mówili: ja wierzę, ale do kościoła przychodzimy tylko po to, żeby brać, a nie dawać. Jesteśmy częścią wspólnoty tylko po to, żeby brać, a nie dawać. Dary masz po to, żeby służyć nimi, a nie chlubić się albo zachwycać. Mamy je, żeby ich używać, skutecznie używać. Podsumowując, Pan pozwala zbierać każdemu owoce. Nie mówi: temu, który zebrał najmniej, wyrównam, żeby miał tyle samo, co ten, który ma najwięcej. Nie, mówi, że ten ostatni, który ma tylko 1 talent i nic z nim nie zrobił, jest leniwcem, jest sługą złym i leniwym. Tak, to nie jest tak, że starał się jak mógł i się nie udało, po prostu nie zrobił nic. Ten, który miał 2 talenty, przyniósł dalsze 2 i mimo, że nie było to wiele w porównaniu z tym, który miał, przyniósł 5, to jednak wciąż to było ich podwojenie. Tak? Przyniósł 200% tego, co otrzymał, dlatego otrzyma więcej, mówi Pan. Ten, który nie przyniósł zysku, utracił nawet ten 1 talent. I Pan dał go słudze, który miał w sumie 10 talentów. Dlaczego? Dlatego, że ten sługa wiedział, jak należy się obchodzić z Bożymi darami. Czyli Bóg nie jest jak nasz system edukacji. Bóg nie wyrównuje w dół. Leniwiec stracił to, co miał. Tak i Bóg wprost go nazywa. Jesteś leniwy. Sługo zły i leniwy. W świetle tego, co Paweł mówi w liście do Tymoteusza lub Tesaloniczan, już teraz nie pamiętam. Mówi, że ten, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Jeżeli ktoś ucieka od pracy, powinien być głodny. Tak? Nie mówię o ludziach, którzy nie mają z różnych przyczyn pracy, ale chcieliby pracować. Mówię o ludziach, którzy świadomie unikają pracy. Biblia mówi: jesteś leniwcem w takim razie. Powinieneś być głodny. Może myślimy, czy naprawdę Pan odbiera tym, którzy mają mało, żeby dać tym, którzy mają dużo? I odpowiedź tutaj brzmi tak: jeżeli ci, którzy mają mało, To są właśnie ludzie leniwi. To są źli słudzy. Ci, którzy zostali ubogaceni przez Ewangelię, dzielą się Ewangelią, sieją to, co otrzymali, ci otrzymają jeszcze więcej, zostaną ubłogosławieni. Ci, którzy marnotrawią Boże dzieła, nie powinni oczekiwać żadnego wyrównania swoich braków. Po prostu odbierają konsekwencje swojego letargu. Także jeszcze raz, nie mówię tu o pomocy dla potrzebujących, którzy może by chcieli, a nie są w stanie na przykład zapracować na chleb. Oczywiście mamy pomagać takim osobom. Mówię o tych, którzy tak jak w tej przypowieści otrzymali talent, ale nic z tym nie zrobili, bo sobie wyobrazili właściciela jako twardego kogoś, kto oczekuje od nich, że ten jeden talent zostanie zwrócony. I na koniec, zakres praktycznej odpowiedzialności w Królestwie Bożym będzie zależała od tego, jak wykorzystujesz, jak obracasz powierzanymi przez Pana darami już teraz, w czasie Jego fizycznej nieobecności. Tak? Możesz reagować różnie z tym, co masz. Możesz różnie tym obracać. Możesz schować to, co miałeś, licząc, że to przetrwa w czasie. Możesz zaprzeczać temu, jak niektórzy ludzie, że no to, co prawda mam dużo talentów, ale Pan nigdy nie wróci. To wszystko jest, już jest moje. Prawdopodobnie tego Pana nigdy nie było. Po prostu wszystko jest nasze. Albo po prostu robić swoje. Wiedząc, że Pan kiedyś przyjdzie, obejrzy Twoje dzieło i zdasz sprawę z tego, jak obracałeś Jego darami. Tak? I to jest też ostatnia lekcja tutaj, że Pan, zobaczcie, pewnego dnia powróci i chce, żebyśmy zdali sprawę z tego, jak obracaliśmy Jego dobrami. Czyli bieg świata nie będzie zawsze taki sam jak dzisiaj. Nie będzie już jakichś fałszywych wyznawców skrytych za plecami prawdziwych. Pewnego dnia staną przed Nim obnażeni, będą zdemaskowani i pewnie Pan usłyszy takie bezsensowne argumenty jak tutaj. Że Panie, ukryłem Twój talent w ziemi, oto masz co Twoje. W Ewangelii Łukasza ten sługa mówi, trzymałem Twoje pieniądze w chustce. Ktoś może powiedzieć, no Panie, ale przecież co, spożywałem chleb i wino z Twojego stołu. Zostałem ochrzczony. Panie, przecież nie zaprzeczałem Twojemu istnieniu, wierzyłem, że istniejesz. Otrzymałem wiele rzeczy i żadnej z nich nie użyłem przeciwko swojemu bliźniemu. Otrzymałem dom od Ciebie, tak, wyznaję, ale nie używałem go wcale w grzesznych celach. Otrzymałem inne rzeczy i nie wyrządzałem za ich pomocą zła. Dobrze, tylko kryterium, zobaczcie, w tej przypowieści jest takie, ile dobra za ich pomocą sprawiłeś. Nie ile skrzywdziłeś ludzi, mając te 5 talentów. Ile dobra wyświadczyłeś. Jak służyłeś innym, jak służyłeś Bogu. Także ostatni sługa, zobaczcie, miał naprawdę poprawną wiedzę na temat Pana, nie zaprzeczał Jego istnieniu, wiedział, że taki ktoś istnieje, ale nic z tym nie zrobił. Także nie zadowalajmy się jakąś bardzo ogólną wiarą w istnienie Boga. Nie bądź właścicielem talentu, który nic z nim nie zrobił. Naśladujmy raczej postawę pierwszych dwóch sług. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za obdarowania, za dary Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, że każdego z nas uczyniłeś różnym, innym. Dziękujemy Ci za różnorodność i bogactwo obdarowań w Twoim Kościele, Panie. Dziękujemy Ci też za to ostrzeżenie, które wzywa nas i zarazem zachętę z tej przypowieści, która wskazuje nam na to, żebyśmy służyli Tobie, naszym bliźnim, darami, które mamy. Dziękujemy Ci, Panie, za nasze powołania, dziękujemy Ci za świat, który stworzyłeś i, Panie, chcemy przyczyniać się do tego, aby czynić świat w obrębie naszych powołań właśnie lepszym miejscem, miejscem, które objawia Twoją chwałę, Twoje piękno, Twoją dobroć. Panie, prosimy Cię, abyś dawał nam siły, abyś nas błogosławił w naszych powołaniach. Amen. Amen.